Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa w programie GPS o zbrodniach i karach międzynarodowych. Moim Państwa gościem jest dr Tomasz Lachowski z Uniwersytetu Łódzkiego. A drodzy Państwo, ten kawałek muzyczny, który przed chwilą usłyszeliśmy, Last Train to Nuremberg, mało znany fakt, ale jeśli wydaje nam się, że to generalnie państwa zbójeckie, reżimy autorytarne łamią prawo międzynarodowe, łamią fundamentalne zasady, te normy peremptoryjne, które gdzieś są zawieszone w powietrzu, to jesteście w błędzie. Piosenka Last Train to Nuremberg opowiada historię masakry popełnionej przez żołnierzy amerykańskich w wiosce My Lai w Wietnamie w 1968 roku. No i generalnie rzecz biorąc, bardzo smutna historia wymordowania blisko 500 mieszkańców, kobiet, dzieci także przez amerykańskich żołnierzy. I teraz jakby bez komentarza, nie liczę na państwa komentarz, ale specjalnie nikt nie poniósł odpowiedzialności. Jeśli dobrze pamiętam, jedna osoba została skazana na 3,5 roku pozbawienia wolności. Richard Nixon tę sprawę w jakiś sposób spróbował jednak rozwodnić. To pokazuje, że drodzy Państwo, tam gdzie jest wojna, tam są ofiary, tam często człowiek nie jest w stanie utrzymać instynktów. Absolutnie nie usprawiedliwiam zbrodniarzy wojennych, którzy są po każdej stronie barykady. Chcę to wyraźnie powiedzieć. No ale o tym właśnie będziemy teraz mówić. Tomaszu, drodzy Państwo, mówiliśmy wcześniej o między innymi zbrodni agresji, która no, oczywiście ona jest czymś, co jest do XX wieku było agresja, wojowanie, zawojowanie było istotnym atrybutem państw. To się zmienia dopiero w połowie XX wieku. Natomiast nas interesuje w tym momencie nazwanie zbrodni międzynarodowych, to znaczy ta kategoria zbrodni międzynarodowych. Można by było zatem powiedzieć, że zbrodni o charakterze zapewne no, kwalifikowanym. Jeśli mówimy zbrodnie międzynarodowe, to powinniśmy, to co się kryje pod tą kategorią, Tomku?
Zbrodnie międzynarodowe, dlatego że przyjmujemy, że w ich osądzeniu, że w ich zwalczaniu również stanów bezkarności, zainteresowana jest cała społeczność międzynarodowa, czyli niezależnie od tego, gdzie są one popełniane, w zasadzie każde państwo powinno dążyć do tego, aby one nie występowały, czyli tutaj w aspekcie prewencyjnym działać dość właśnie skutecznie, jeśli to jest oczywiście możliwe, a również reagować na przykłady, kiedy one się pojawiają i wreszcie osądzić sprawców tychże zbrodni. Kiedy dzisiaj mówimy o zbrodniach międzynarodowych, to pojęcie w zasadzie odnosi się do czterech pojęć, chociaż są też tutaj różne, powiedzmy, interpretacje, ale cztery zasadnicze zbrodnie, właśnie zbrodnia agresji, o której trochę już mówiliśmy, zbrodnia ludobójstwa, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. To są te, które na przykład nad którymi jurysdykcję posiada Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, ten współcześnie istniejący, ten, który wydał nakaz aresztowania dla Władimira Putina 17 marca jeszcze tego roku. Więc mamy te cztery rodzaje zbrodni, ale w zasadzie, kiedy spojrzymy sobie na rozwój, na to pojawianie się, to trzeba cofnąć się do początków XX wieku, a raczej w tym przypadku pewnych konsekwencji zarówno pierwszej, jak i potem drugiej wojny światowej, które właśnie przyniosły rozwój zbrodni, tego pojęcia zbrodni międzynarodowych. No bo pamiętajmy, od tego zaczęliśmy. Państwa są sobie suwerennie równe. Ta suwerenność w klasycznym rozumieniu oznaczała czy oznacza cało i samowładność, czyli w istocie to, że państwa robiąc co chcą, mówiąc bardzo kolokwialnie, na swoim terytorium, powinny czuć się bezpiecznie, że żadne inne państwo nie upomni się na przykład o osoby, które są w jakiś sposób represjonowane, prześladowane czy w inny sposób poddawane działaniom zbrodniczym. I ta klasyczna koncepcja suwerenności zaczęła w zasadzie te pierwsze próby odejścia od niej, to było w istocie próba osądzenia sprawców rzezi Ormian, ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim, które dokonało się w cieniu I wojny światowej, to właśnie w tamtym czasie, w 1915 roku, czyli w momencie, kiedy te pogromy i też kolejne następstwa tej antyormiańskiej polityki genocydalnej w Imperium Osmańskim się rozpoczęły, wówczas trzy państwa, Francja, Wielka Brytania oraz Rosja, we wspólnej deklaracji stwierdziły, że te zbrodnie są zbrodniami przeciwko ludzkości. Po raz pierwszy w historii to pojęcie pojawia się wówczas w dokumencie międzynarodowym. To był dokument polityczny, pewna deklaracja, ale jednak dokument międzynarodowy. I właśnie to był ten pierwszy przykład, kiedy stwierdzono, że tego rodzaju zbrodnie na taką skalę i też z pewnych pobudek, które budziły wiele, wiele niepokojów też na przyszłość właśnie w kontekście podobnych sytuacji możliwych, spowodowały, że po pierwszej wojnie podjęto pewne próby, pierwsze próby właśnie osądzenia zarówno sprawców ludobójstwa Ormian, jak i też w Europie, tutaj naszej części Europy, z kolei próbę osądzenia Wilhelma II Hohenzollerna, co z kolei się nie udało przez różne aspekty prawno-polityczne. Hohenzollern, już wtedy były kajzer niemiecki, skrył się w Niderlandach, a Holandia nie była wówczas stroną traktatu wersalskiego, który właśnie przewidywał ten traktat, że powstanie specjalny trybunał, który osądzi byłego cesarza Niemiec za działanie, które określało się jako będące w kontrze do świętej powagi traktatów oraz moralności międzynarodowej. I w istocie
Tomku,
ten moment...
jedna uwaga. Mówimy tutaj o haniebnej polityce w Afryce Południowej, prawda? Na terenach dzisiejszej Namibii, dobrze kojarzę?
Również te aspekty trzeba podnieść, czyli właśnie, jak to się podkreśla, pierwsze nowoczesne ludobójstwo właśnie w niemieckiej kolonii Afryce Południowo-Zachodniej, dzisiejszej Namibii. Choć akurat przed sądem, który nie powstał, Wilhelm II miał stanąć za zbrodnie okresu I wojny światowej, czyli już konkretnie te w Europie dokonane poprzez właśnie to, że Niemcy tę wojnę do niej przystąpiły, rozpoczęły i właśnie w toku działań zbrojnych pewne zbrodnie były przez to państwo popełniane. Więc jest to moment, kiedy powstają w zasadzie dwa pojęcia: zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne, czyli te, które dotyczą zachowania podczas samych walk. W 1919 roku podczas konferencji pokojowej w Paryżu, w Wersalu, powstaje również tak zwana Komisja 15. To właśnie jest komisja, która określiła typy zbrodni wojennych. Wówczas było to 32 rodzaje zbrodni wojennych, które były z kolei analizą, konsekwencją pierwszej wojny światowej.
Taki przegląd tego, co działo się na froncie, chciano skodyfikować, by mieć na papierze, by mieć twardy ślad. W tej komisji 15 rozumiem, że mówimy o 15 państwach.
Tak.
Czy Polska była w tej grupie? Chyba nie.
No nie, ponieważ to rzeczywiście jest jeszcze moment, już Polska powstaje jako państwo niepodległe, ale wciąż jakby musi ubiegać się, powiedzmy, o taką polityczną obecność na arenie międzynarodowej. I faktycznie tego rodzaju działania, jak zabijanie zakładników, morderstwa, przede wszystkim masakry ludności cywilnej, zgwałcenia ludności cywilnej, deportacje, praca przymusowa również działanie w zakresie okupacji wojennej, czyli ta uzurpacja władzy okupanta, która nie powinna się wydarzyć w sensie prawnym. To wszystko jako zbrodnie wojenne było wówczas określone.
Czyli mamy, dobrze, czyli mamy 50% z tego naszego współczesnego katalogu już dojrzewających znaczeń, pojęć, które były operacjonalizowane nieco ponad 100 lat temu. Tak, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne. Jedna rzecz mnie jeszcze interesuje. Nie jest przypadkiem. W dzisiejszym programie bardzo często będziemy mówić o Hadze. A dlaczego akurat w Hadze mamy tyle sądów międzynarodowych? Czy kiedyś zastanawiałeś się nad odpowiedzią na ten temat?
No, rzeczywiście jest to ciekawy problem, czy ciekawy wątek do rozmowy. Rzeczywiście pod koniec XIX wieku to właśnie w Hadze zebrały się mocarstwa tamtejszego świata, aby uchwalać pierwsze konwencje haskie, czyli właśnie te, które
Tak.
dotyczyły prawa, jak kiedyś mówiono, wojennego, dzisiaj mówimy prawa humanitarnego, czyli właśnie ograniczania możliwości prowadzenia działań zbrojnych w sposób całkowicie nieskrępowany. I to właśnie w Hadze powstał pierwszy stały trybunał arbitrażowy, czyli jeszcze nie ten stały trybunał, który mamy dzisiaj po II wojnie MTS, czy nawet po I wojnie stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, który z kolei wynikał już z prac Ligi Narodów, ale jeszcze właśnie stały Trybunał Arbitrażowy, to również Haga, to również to miasto
Tak,
w Holandii.
1899 rok, w zasadzie pierwsza haska konferencja pokojowa. I tak chyba to zostało powiązane bardzo mocno też Hagę promując jako, powiedzmy, miasto pokoju, miasto sprawiedliwości, biorąc pod uwagę także współczesną rolę Hagi. No dobrze, mamy zatem te dwa pojęcia. No i teraz coś, na czym bardzo mi zależy, żeby wybrzmiało to, bo mam wrażenie, nie wszyscy z Państwa są świadomi, kto ukuł słowo ludobójstwo. Choć dr Tomasz Lachowski wykorzystywał już dzisiaj to pojęcie w kontekście chociażby rzezi Ormian. Myślę, że bardziej jakby w kontekście współczesnego doświadczenia i tego znaczenia, które były zbudowane dużo później. Tomaszu, przybliżmy proszę naszym słuchaczom, kto ukuł termin ludobójstwo i od kiedy jest ono wykorzystywane w sądownictwie międzynarodowym.
Tak, rzeczywiście warto podkreślić, że twórcą tego pojęcia ludobójstwo, czy też genocyd, bo też wydaje się, że to stwierdzenie ludobójstwo zbyt mocno kojarzy nam się z zabijaniem, a twórca tego pojęcia, Rafał Lemkin, myślał o genocydzie jako o pewnej zbrodni, ja to nazywam zbrodnią imperialno-totalitarną, czyli w istocie analizując zachowania państw właśnie końca XIX wieku, jeszcze chociażby w koloniach, jak w wolnym państwie Kongo, tutaj w tym folwarku prywatnym Leopolda
Tak.
II, czy właśnie mówiliśmy już dzisiaj o dzisiejszej Namibii, Afryce Południowo-Zachodniej, czy Imperium Osmańskim, a potem z kolei działalność państw totalitarnych III Rzeszy, Związku Sowieckiego. Rafał Lemkin zauważył, że o ile prawo karne, prawo międzynarodowe również, ale prawo karne chroni jednostkę, która jest ofiarą pewnych rodzajów przestępstw, zbrodni, o tyle nie chroniła w tamtym czasie całych grup, a to właśnie grupy, całe grupy narodowe, etniczne, rasowe, religijne, ale też i inne, polityczne, społeczne, właśnie bywały ofiarami tej zbrodniczej polityki, najczęściej właśnie imperiów i najczęściej właśnie państw niedemokratycznych czy wręcz totalitarnych, które właśnie w kontekście realizacji ideologii, chociażby Lebensraum III Rzeszy, czy na przykład Homo Sovieticus Związku Sowieckiego, eliminowały, likwidowały, niszczyły całe grupy, całe zbiorowości ludzkie. No i właśnie faktycznie Rafał Lemkin w latach 30. najpierw skonstruował pojęcie dwóch rodzajów zbrodni: barbarzyństwa oraz wandalizmu, dotyczące właśnie ataku z nienawiści na całe grupy,
Chcesz
właśnie.
powiedzieć, Tomasz, czy słowo wandalizm zawdzięczamy również Lemkinowi?
To oczywiście pojęcie jeszcze kojarzymy chociażby z, prawda, końcem trwania Imperium Rzymskiego i tak dalej. Natomiast wandalizm jako pewne działanie, które Lemkin określił zamachem na kulturę, na tożsamość danej społeczności,
Rozumiem.
zbiorowości, jak najbardziej tak. I lata 40., czyli już II wojna światowa, Rafał Lemkin jako polski Żyd, jako intelektualista, jako wybitny prawnik tamtejszego czasu, doskonale wiedział, że jest jednym z pierwszych, którzy będą zlikwidowani podczas niemieckiej okupacji. Tak też się stało z jego rodziną, która prawie w całości zginęła podczas zagłady. Jemu udaje się uciec z Polski przez państwa bałtyckie, potem Szwecję do Stanów Zjednoczonych i tam w 1944 roku pojawia się jego dzieło życia, czyli książka Rządy państw osi w okupowanej Europie. To jest ogromne dzieło. To jest ogromne dzieło kilkuset stronicowe, gdzie Rafał Lemkin opisał bardzo szczegółowo politykę okupacyjną niemiecką w różnych państwach europejskich, tą politykę genocydalną i właśnie w jednym z rozdziałów definiuje pojęcie ludobójstwa, tego genocydu, on też pisał po angielsku, więc genocide, jako pewne działanie, pewien plan, skoordynowany plan działań, który ma na celu wyniszczenie danej grupy narodowej bądź etnicznej poprzez różne techniki. On nie tylko myślał o zabijaniu, o mordowaniu, ale też o ludobójstwie politycznym czy też kulturowym. Niestety społeczność międzynarodowa po II wojnie światowej, kiedy konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa jest przyjęta, dosłownie tydzień temu obchodziliśmy jej 75. rocznicę, ponieważ właśnie taka równa rocznica w tym roku wypada. W 1948 roku w Paryżu ją przyjęto, ale ona już różniła się od koncepcji Lemkina w sposób znaczny. Dlaczego? Ponieważ w istocie państwa się nią zajęły podczas negocjacji nad treścią konwencji, a jeśli państwa mają swoje własne interesy, no to oczywiście dążyły do tego, aby tę taką szeroką, uniwersalną definicję ludobójstwa odpowiednio
zawęzić.
Zawęzić, jak najbardziej tak. I na przykład, żeby dać dwa konkretne przykłady,
proszę.
Sowieckie państwo skutecznie do tego dążyło, aby wyrzucić z tekstu konwencji grupy polityczne czy grupy społeczne, które byłyby chronione. Dlaczego? Ponieważ to właśnie według teorii i polityki sowieckiej to wykuwanie nowego człowieka sowieckiego wymagało pewnych ofiar, na przykład rozkułaczania, czyli właśnie grupy politycznej bogatych chłopów. Ale żeby nie było, że tylko tej Moskwę akurat w tym kontekście jakoś atakujemy, to warto wspomnieć, że państwa zachodnie, mocarstwa wtedy jeszcze kolonialne, ale i Stany Zjednoczone Ameryki z kolei spowodowały, że ludobójstwo kulturowe, bardzo ważne dla Lemkina, właśnie ten wandalizm, o którym mówiliśmy, zniknęło również z tekstu konwencji. Dlaczego? Ponieważ z kolei zachowanie mocarstw zachodnich w swoich koloniach, a Ameryki w kontekście ludności rdzennej było na tyle dla nich niebezpieczne, że konwencja, która by powstała, no byłaby takim idealnym już prawnym orężem, aby właśnie atakować te państwa. Więc ludobójstwo jest dzisiaj rzeczywiście przez konwencję regulowane i tutaj ważne też zastrzeżenie, jest to przestępstwo, jest to zbrodnia, którą dokonuje się zawsze w zamiarze wyniszczenia jednej z czterech grup narodowej, etnicznej, rasowej bądź religijnej w całości lub części poprzez działania, które mają charakter ludobójstwa fizycznego albo biologicznego. Tylko te dwa rodzaje ostały się właśnie w tekście konwencji i ten zamiar, czyli konieczność niejako wejścia w głowę sprawcy, co nie jest takie proste, bo ile Adolf Hitler w Mein Kampf przedstawił swój ludobójczy plan, o tyle inni już nie tak ochoczo,
nie byli tak wylewni, krew wylewali, ale tak wylewni nie byli. Drodzy Państwo, zapraszam na przerwę. Wracamy do Was chwilę po 23 w programie GPS o zbrodniach i karach międzynarodowych. Do usłyszenia.